Gość dnia w Radiu Rodzina.
Witamy Państwa bardzo serdecznie w naszym studio. Kolejny gość dnia i z obecności tego gościa dnia bardzo, bardzo się cieszymy, szczególnie, że mamy miesiąc październik, miesiąc, o którym można śmiało powiedzieć, że jest miesiącem modlitwy różańcowej. A w naszym studio ksiądz kanonik Bogumił Kępa, wikariusz Sądu Biskupiego Diecezji Kaliskiej, od listopada 2021 roku diecezjalny duszpasterz wspólnot różańcowych. Szczęść Boże, księże Bogusiu.
Szczęść Boże, nigdy nie myślałem, że będę gościem dnia. Tym bardziej się cieszę, dziękuję. Lubię być gościem, ale niestety kawki nie ma.
Obiecujemy, że nadrobimy po rozmowie. Możemy się tak umówić?
Możemy się tak umówić, to w takim razie poproszę jeszcze ciastko.
Dobrze, obiecujemy, że i ciastko się znajdzie. Piękny temat, księże Bogusiu, się zapowiada i nie mogliśmy nikogo innego z naszej diecezji zaprosić, żeby o modlitwie różańcowej powiedzieć, bo muszę tutaj słuchaczom się przyznać, że my z księdzem Bogusiem znamy się od wielu lat i wielokrotnie słyszałam z ust księdza o tym, jak ważna w księdza życiu jest modlitwa różańcowa i Pan Bóg tak to pokierował, że teraz jest ksiądz duszpasterzem wspólnot różańcowych naszej diecezji.
Ja może jeszcze wyjaśnię, że dlatego, że znamy się od wielu lat z Kasią, to mogłem sobie pozwolić na ten żarcik o kawie i ciastku. Natomiast co do modlitwy różańcowej, ja w życiu się nie spodziewałem, że będę diecezjalnym duszpasterzem wspólnot różańcowych. To w ogóle jest pomysł księdza biskupa Damiana, który mnie najbardziej zaskoczył ze wszystkich jego pomysłów, jakie wobec mnie gdzieś artykułował. Ale muszę powiedzieć, że chyba jeden z najlepszych.
O tych odkryciach piękna tej drogi w duszpasterstwie jeszcze będę chciała z księdzem porozmawiać, ale na początku chciałabym się zatrzymać przy samym słowie różaniec i o tym, o jakich osobach związanych z historią różańca możemy powiedzieć, bo wiemy, że już w pierwotnym kościele znane były praktyki modlitwy tej nieustannej, powtarzalnej, tak jak to mamy w przypadku modlitwy różańcowej, ale no w takiej formie to nie od razu modlitwa różańcowa występowała.
Ja będę trochę przekorny, dlatego że najważniejszą osobą związaną z różańcem jest Pan Jezus. Właściwie, gdybyśmy mogli mówić o początku różańca, to byśmy musieli sięgnąć do Pisma Świętego i zobaczyć tam, może nie wprost oczywiście, to na pewno nie wprost, propozycję modlitwy różańcowej, ale jakąś inspirację na pewno. Drugą osobą bardzo ważną dla różańca, przynajmniej dla mnie, jest oczywiście Maryja, ponieważ modlitwa różańcowa jest z pewnością modlitwą maryjną, a ja bym nawet powiedział modlitwą Maryi, czyli tą, która jest dla niej ważna, bo wszędzie, gdzie się pojawia, zwłaszcza w ostatnim czasie, czy to w Fatimie, w Lourdes, w Gietrzwałdzie, w La Salette, daj Boże, w Medjugorje, mówi, módlcie się na różańcu, więc to jest jej modlitwa i to ewidentnie pokazuje na to, że jest to modlitwa niezwykła. Po drodze mamy wielu świętych, którzy tą modlitwę propagowali, którzy ją układali, choćby święty Dominik, z którym tak naprawdę wiąże się początek różańca, święta Filomena, wczesnochrześcijańska męczenniczka również ma tutaj swój udział. XIX wiek to jest oczywiście błogosławiona Paulina Jaricot, założycielka pierwszej wspólnoty żywego różańca, ale jak każda modlitwa, pamiętajmy o tym, bo my możemy tworzyć historię modlitwy, szukać, zastanawiać się, czy to już w starożytnym kościele, czy tak w starożytnym kościele była modlitwa Jezusowa, także to jakby co do formy, to rzeczywiście tak się działo, że była taka potrzeba gdzieś też w takim wymiarze kontemplacji, żeby powtarzać pewne słowa. Osobny wykład, jak nie sympozjum na ten temat można by zorganizować. Nie do końca jestem przygotowany, żeby o tym mówić. Natomiast ja chcę bardzo mocno podkreślić i to powiedzieć, że modlitwa różańcowa i w ogóle każda modlitwa to jest dar Ducha Świętego po prostu. Byliśmy u bierzmowania, otrzymaliśmy 7 darów, wśród nich jest dar pobożności i to on, ten dar rodzi w nas potrzebę modlitwy także modlitwy różańcowej, która tym się różni od innych, że jak człowiek zacznie się modlić na różańcu, to nie może przestać.
Ja bardzo się cieszę, księże Bogusiu, że w ten sposób ksiądz pokierował tę odpowiedź, bo ona wskazała na piękną istotę, na to, że często myślimy chyba o modlitwie różańcowej, że to jest właśnie jednak modlitwa taka typowo skierowana na Maryję, a przecież ona zawsze kieruje wzrok na swojego Syna.
To jest takie moje stwierdzenie. Różaniec to jest czysta Ewangelia. Bo rozważamy tajemnice, to jest pierwsze. I rozważamy tajemnice, które są wydarzeniami biblijnymi, które mają swoje źródło w Piśmie Świętym. Niewątpliwie też zawsze mówię, że różaniec powinien leżeć koło Biblii, Biblia koło różańca. To się łączy, to jest jedno. Natomiast sama modlitwa w sensie tego, z czego ona się składa, zobaczmy, jest Ojcze Nasz. To, kto nas tego nauczył? No, Pan Jezus nas nauczył tej modlitwy. Jest Zdrowaś Mario. No, czyje to są słowa? Skąd one są? No, to są słowa anioła, który jest posłańcem Boga, tak? Czyli to są słowa Boga. To Bóg mówi przez tą modlitwę. I mi zawsze się różaniec bardzo kojarzy z brewiarzem, dlatego, że tu jest ta sama zasada. Z jednej strony my mówimy do Boga, ale mówimy Jego słowami, czyli On mówi do nas. Więc następuje jakaś wzajemność. On mówi, my mówimy, on mówi. I dlatego modlitwa różańcowa w tym takim technicznym sensie to jest czysta Ewangelia. Tam nie ma nic, co byłoby nieewangelijne. Oczywiście każdy mógłby się co do poszczególnych tam fragmentów przyczepiać, zwłaszcza przy Święta Maryjo Matko Boża, czy Chwała Ojcu, ale to nie ma znaczenia, dlatego że tak zakorzenionej w Słowie Bożym modlitwy ja nie znam.
A często spotykamy się z takim określeniem, bardzo krzywdzącym określeniem, że modlitwa różańcowa to jest taka modlitwa staroświecka, nudna, trudna, różne określenia padają. Jak jakby odżegnywać mamy się od takiej definicji, takiego stwierdzenia? Co wtedy mamy odpowiadać? Bo przecież tak nie jest. Już ksiądz tutaj pokazał w tych kilku słowach, jak wiele tajemnic modlitwa różańcowa ze sobą niesie.
A czy ja myślę, że to zależy od jakby naszej otwartości, nie? Bo modlitwa jest, tak jak powiedzieliśmy, darem Ducha Świętego, więc jak się otworzymy na ten dar, tak zostanie nam udzielony. To jest tak jak z prezentem. No, każdy prezent nas jakoś cieszy, niezależnie od tego, co zawiera. No, ktoś musiałby być naprawdę mocno poturbowany mentalnie, żeby wyrażać niezadowolenie z prezentu. Natomiast to jest też dar, to jest też prezent. To nam daje Pan Bóg. Ostatecznie wszystko, co działo się kiedyś, już jest staroświeckie. Wszystko, co jest powtarzalne, może być nudne. To nie w tym jest istota. To, jak ty przeżywasz modlitwę, jak człowiek przeżywa modlitwę, jak ją przyjmuje, bo jeszcze raz podkreślam, to jest dar Ducha Świętego. To wszystko sprawia, że modlitwa ani nie będzie nudna, ani w ogóle te kategorie nie będą brane pod uwagę. Człowiek po prostu się modli, bo wie, że jest przy nim ktoś, kto go kocha, kto go stworzył, kto daje mu nadzieję. Czasem już nic nie zostaje, tylko różaniec, więc...
Więc chodzi o naszą otwartość.
Tak, przede wszystkim o to, na ile my jesteśmy w stanie przyjąć Ducha Świętego i wtedy ta modlitwa nas poniesie.
A co zrobić z rozproszeniami podczas modlitwy, kiedy przychodzi zmęczenie, bo przecież są takie dni i wcale nie chcemy, żeby ta modlitwa tak wyglądała?
Włączyć ją w tą modlitwę. To stara zasada jak świat. My przychodzimy na modlitwę z całym bagażem naszego życia. Więc nie ma w tym nic dziwnego, że włącza się to wszystko, tak? Czyli nasze wspomnienia, jakiś lęk przed tym, co będzie, osoby, które spotkaliśmy, jedne nas zdenerwują, z drugimi będzie nam fajnie. To wszystko możemy cudownie włączyć w tą modlitwę i właśnie różaniec jest taką ciekawą modlitwą, bo on potrzebuje trochę czasu i wtedy można to wszystko pięknie w tą modlitwę włączyć. Ja zawsze mówię, nie przejmuj się, że masz rozproszenia, nie przejmuj się, że jesteś znużony, po prostu się módl i uczyń z tego zmęczenia, z tego znużenia, z tych myśli swoją modlitwę. Po prostu oddaj Panu Bogu ten bagaż, który przynosisz, a On, Pan Bóg to rozumie, bardziej niż ja i ty, i każdy, kto się modli. Przecież On wie, że jesteśmy tylko ludźmi. Ja nie wiem, czy jesteśmy w stanie dojrzeć do jakiegoś ideału modlitwy, nie? Bo może nam się tak wydaje, że to jest takie rozwijające. Po prostu jeden raz modlitwa może nas wznieść ku niebu, drugi raz możemy czuć oschłość w sercu i ważne jest to, że się modlimy.
Pamiętam, jak ksiądz kiedyś wiele lat temu powiedział, to jakoś utkwiło mi w pamięci, że jeżeli jest to pragnienie serca, właśnie jeżeli chodzi o modlitwę, otwartość i szczerość, to Pan Bóg sobie zresztą poradzi. Tak,
no właśnie,
po prostu.
Nie pamiętam, że to powiedziałem, natomiast jeśli tak powiedziałem, to tak, to Pan Bóg sobie z tym poradzi.
Dzisiaj się spotykamy też dlatego, że chcemy mówić o tym, jak wygląda wspólnota różańcowa, jak wyglądają wspólnoty różańcowe w naszej diecezji, a to w kontekście pięknego wydarzenia, które przed nami, o tym za chwilę powiemy, ale dla tych osób, które może nie wiedzą, jak w strukturach waszych działaniach wygląda funkcjonowanie wspólnot różańcowych na terenie naszej diecezji, to chciałabym, żeby ksiądz kilka słów na ten temat powiedział.
Tak, to jest bardzo trudne pytanie. I ja powiem szczerze, jestem 2 lata już diecezjalnym duszpasterzem wspólnot różańcowych i ja naprawdę nie wiem, ile jest wspólnot różańcowych w diecezji i ilu ludzi tak naprawdę należy do żywego różańca.
Ale wie ksiądz, kto może należeć? Czy trzeba jakieś spełnić warunki?
Każdy,
no właśnie,
każdy
o to mi
może
chodzi.
Należeć i może właśnie dlatego jest to tak niepoliczalne. Natomiast... Oczywiście żywy różaniec jako wspólnota kościelna ma swoją strukturę, ma zelatorów, ma członków poszczególnych wspólnot, tak zwane róże różańcowe, czyli to są takie wspólnoty 20 osób, każda z nich ma swoją tajemnicę, swoją dziesiątkę, modlą się w jednej intencji. To wszystko wzięło się od błogosławionej Pauliny Jaricot, która była... To podkreślam zawsze, piękną, młodą i bogatą dziewczyną, więc ideał po prostu XIX-wieczną. Zresztą, kiedy zacząłem odkrywać błogosławioną Paulinę, to największym moim odkryciem było to, że urodziła się 22 lipca i to po prostu był już dla mnie znak, ale nie powiem czemu, proszę się domyśleć. To był dla mnie znak, że musimy się z błogosławioną Pauliną trochę bardziej
zaprzyjaźnić.
Ale no właśnie, ona... Była kobietą, która miała mnóstwo pomysłów, ponieważ miała mnóstwo pieniędzy, bo była córką fabrykanta francuskiego, liońskiego. To pomagała misjom, pomagała dzieciom w Chinach, dokarmiała je. W ogóle to szał, to były miliony franków, którymi ona obracała. Ale też chodziła do tych fabryk, w których pracowali ludzie, skądinąd bardzo ciężko. To jest początkowa era przemysłu w Europie, więc ludzie wykonywali czasem pracę ponad siłę i miała w sobie taką wrażliwość, że bardzo ich wspierała. Czasem też im pomagała materialnie i oni nie za bardzo wiedzieli, jak się jej odwdzięczyć. I co ona im wtedy mówiła? Pomódlcie się za mnie, zmówcie za mnie dziesiątkę różańca. No i tak się złożyło, że rzeczywiście to była najpiękniejsza forma wdzięczności i jedna mówiła zwiastowanie, inna przyrzekła, że zmówi tajemnicę nawiedzenia, trzecia. I tak powstała pierwsza wspólnota różańcowa w fabryce w Lyonie. Paulina Jaricot nie poszła do proboszcza i nie powiedziała mu: księże, może coś musimy z tym różańcem zrobić, bo u nas to już po prostu wszystko umarło. Nie. Ona poszła do miejsca zupełnie niekościelnego, mówiąc dzisiejszym językiem, i tam założyła pierwszą wspólnotę różańcową. I to się potem rozlało na cały świat dzięki misjom. A sama Paulina Jaricot umarła w straszliwym ubóstwie, dlatego że powierzyła te swoje pieniądze innym osobom, które ją szukały. Ja się zawsze śmieję, że jest to niesamowita patronka też dla wszystkich, którzy mają jakieś długi. Często nie z własnej winy można zostać świętym z długami, bo ona została świętą z długami. Co prawda umierała na pożyczonym sienniku, ale została świętą, błogosławioną. Więc tak, są wspólnoty różańcowe, są róże różańcowe w poszczególnych parafiach. My mamy w naszej diecezji 2 parafie rekordzistki. Ja już wiem, które to są i chciałbym je tutaj wymienić na antenie radia i pozdrowić. Pierwsza rekordzistka to jest parafia w Wołczynie u ojców kapucynów. Nie wiem, czy tam nas słyszą na południu.
Przez internet na pewno.
Gdzie ponad 600 osób należy do żywego różańca realnie. To nie jest tak, że jest to jakoś tam naciągane czy zmyślone. No a druga rekordzistka parafia to jest parafia w Rozdrażewie i tam nas na pewno słyszą. Więc dwie rekordzistki, dwie wspaniałe zelatorki, które tam są, pani Halinka i pani Marysia, które również pozdrawiam, jeśli nas słuchają. Ale w wielu parafiach są wspólnoty różańcowe, może nie tak liczne, ale są i też chciałbym je jakoś docenić, zauważyć i też wszystkie zelatorki, które są.
Często panowie to, też są, rozumiem.
Oczywiście, że tak. Są panowie, są ojcowie różańcowi, jak to się popularnie mówi, pięknie się modlą, dają piękne świadectwo. No mamy też wspólnoty różańcowe, które nie są żywym różańcem, na przykład rodziców za dzieci. W wielu parafiach takie wspólnoty się potworzyły, a w jednej parafii jest nawet wspólnota różańcowa mężów za żony. Zastanawiam się, jakie te żony są w tej parafii, nie? Że mężowie założyli różę różańcową. W innej parafii przyszli mężczyźni, a propos mężczyzn, przyszli mężczyźni do proboszcza i mówią mu, że się chcą modlić codziennie na różańcu w kościele. I czy on im na to pozwoli? Proboszcz się ucieszył, mówi, oczywiście, że tak, módlcie się. I jeszcze mówi, ja się będę modlił razem z wami. I wtedy oni tak na niego spojrzeli i mówią mu, księże proboszczu, ale nam o 5 rano pasuje tylko. No to proboszcz zbladł, nie? Ale się modli z nimi. Pozdrawiam tego księdza proboszcza, nie będę mówił, gdzie to jest, ale mamy, więc wspólnoty, ja dlatego nie jestem diecezjalnym duszpasterzem żywego różańca, ale wspólnot różańcowych, bo ich jest naprawdę, naprawdę dużo. To jest rzesza ludzi, którzy codziennie odmawiają różaniec i ja coraz bardziej się tym przerażam, bo ja jestem sam jeden. I ogarnąć to wszystko, to wcale nie jest tak łatwo, ale niebawem ukonstytuuje się diecezjalna rada żywego różańca, właściwie wspólnot różańcowych. Będę miał takich pomocników trochę, którzy gdzieś mi pomogą to ogarniać i się trochę boję, bo ci ludzie mają niesamowite pomysły. Ale ponieważ żyjemy w czasie synodu o synodalności, więc słucham ich. Mam nadzieję, że z tego będzie jakieś wielkie dobro. Pozdrawiam ich wszystkich.
Ale za wami też już powiedzmy w tej formacji i czas rekolekcji i dni skupienia i też można was zaprosić jako w wymiarze właśnie przedstawicieli wspólnot różańcowych, żeby też zachęcić inne parafie do otwierania się na taką modlitwę.
Tak, mieliśmy w tym roku rekolekcję. Mhm. Ja zawsze mówię dla tych, którzy chcą coś więcej. Więc uzbierało się tam nas 20 parę osób. Mam nadzieję, że kolejne będą liczniejsze, ale nie zniechęcamy się, cyfry nigdy nie oddają rzeczywistości. Chociaż matematycy może by się tu ze mną kłócili. No niemniej jednak mieliśmy rekolekcje w Sadowiu, Ojców Pasjonistów, Matki Bożej Pięknej Miłości. Za nami 5 spotkań regionalnych, w których wzięło udział jakby zliczyć wszystko z 1200 osób. Więc no jest to jakieś już takie wyraźne oddziaływanie. W ogóle niesamowite były te spotkania, bo ludzie, którzy przyjeżdżali na nie, trochę byli zdziwieni. Pamiętam jedna pani, ale to w tamtym roku, mówi mi, a co my tu będziemy tyle godzin robić? No i tak żeśmy sobie byli razem i na końcu im powiedziała, że kiedy to zleciało, nie już trzeba jechać do domu.
I no nawet już. Nie zabrakło scen na to, żeby sobie zrobić selfie z uczestnikami.
Nie ma nic, czego byśmy nie mogli zrobić na tych spotkaniach. Zresztą dla mnie ważne jest oczywiście ta modlitwa, Eucharystia, która jest w czasie tego spotkania. To wszystko jest ważne, ale ważna jest też integracja, tak? Czyli żeby ludzie zobaczyli te wspólnoty, które często w tych parafiach są takie trochę takie niewidoczne, żeby one zobaczyły siebie, żeby te wspólnoty zobaczyły, że oprócz nich w tej parafii X jest jeszcze wielu ludzi podobnie myślących i modlących się jak oni. I że jesteśmy pewną jednością, jesteśmy wspólnotą, która ma ogromną siłę. Ja powiem, że utworzyliśmy w tym roku w czasie tych regionalnych spotkań 12 róż diecezjalnych, które modlą się w intencji diecezji i o powołania kapłańskie.
Może powiedzmy dla tych, księże Bogusiu, kto nie wie, ile osób musi należeć do róży, jak to wygląda?
Do róży należy 20 osób. Tyle, ile jest tajemnic różańcowych, tyle osób musi należeć do róży. Jeżeli róża zaczyna nam topnieć, to trzeba ją połączyć z inną To jest wszystko bardzo proste i tutaj nie ma się co rozwodzić. I właśnie w tych 12 różach diecezjalnych, w każdej jest 20 osób, więc przemnóżmy 12 razy 20, to jest ponad 200 ludzi, którzy codziennie modlą się w intencji diecezji i o powołanie kapłańskie. Każda róża ma swojego patrona, to są nasi święci. W rejonie krotoszyńskim jest błogosławiony Michał Kozal i Matka Boża Pocieszenia. W rejonie ostrowskim jest błogosławiona siostra Sancja Szymkowiak i Matka Boża Pojednania z Kotłowa patronką. W Chełmcach, w rejonie kaliskim, błogosławiony Franciszek Stryjas i Matka Boża Przyczyna Naszej Radości z Chełmc. Jak pojechałem na regionalne spotkanie do Bralina, to powiedziałem, że we wszystkich tych miejscach powstały dwie róże. No i w Bralinie powstały trzy. I tam mamy trzy i pierwsza jest błogosławionej siostry Gwidony, męczenniczki z Nowogródka, też naszej rodaczki tutaj. Potem oczywiście Matki Bożej Strażniczki Wiary z Pulka. No a trzecia róża, jednogłośnie i przez aklamację, świętego Józefa. No bo mieli być święci związani z naszą diecezją, a ponieważ południe diecezji jest daleko od Kalisza, więc święty Józef. No i w Lutyni, jak powiedziałem, że tam są po dwie, a na południu trzy, to też powstały trzy. Błogosławionego Jana Nepomucena Chrzana, kapłana proboszcza z Żerkowa, świętego człowieka, potem Matki Bożej Miłościwej Lekarki Chorych i trzecia róża rodziny Ulmów. Ktoś zapyta, bo to było w przeddzień beatyfikacji, ktoś zapyta, czemu Ulmowie? Co oni mają wspólnego z naszą diecezją? Pewnie dużo, natomiast najważniejsze jest to, że Józef i Wiktoria Ulmowie należeli do Żywego Różańca, więc no gdzież było szukać kogoś bardziej odpowiedniego? No i tak, mamy te 12 róż, już się modlą, ma być 12 księży wymodlonych.
Wsparcie świętych niesamowite, muszę powiedzieć.
Tak, tak. No i to, i widziałem, że to było dla ludzi takie bardzo ważne, nie? To właśnie w tym wymiarze takim diecezjalnym, wspólnotowym, nie? Że w tej samej intencji modli się pani w Kaliszu, w Ostrowie, w Wołczynie, w Jarocinie, w Pleszewie, w Kowalewie, w Rozdrażewie. To dla nich też jest ważne właśnie, żeby zobaczyć, że tworzymy jakąś jedną wspólnotę, co mam nadzieję uda nam się też zobaczyć w Kaliszu.
Właśnie, o Kaliszu chcemy powiedzieć, żeby starczyło nam czasu na zapowiedź i zaproszenie na to wyjątkowe wydarzenie, które ma już zrealizować się jutro. Mowa o drugiej diecezjalnej pielgrzymce wspólnot różańcowych do Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu.
To już jutro. 21 października 2023 roku zaprasza nas Święty Józef. Regionalne spotkania są u Matki Bożej. Diecezjalne jest u Świętego Józefa, w końcu to jest nasz patron. Jest to już druga pielgrzymka, więc bardzo serdecznie zapraszam jutro wszystkich, którzy jeszcze o tym nie słyszeli, albo nie wiedzą, albo z jakichś powodów się wahają. Przyjeżdżajcie. Zaczynamy o godzinie 11 i będziemy zawiązywać wspólnotę, bo to jest bardzo ważne na naszych spotkaniach. Spotkamy się z gościem, księdzem Waldemarem Graczykiem, który jest wicerektorem arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, odpowiedzialnym za sprawy powołań. Hasłem tego spotkania jest obietnica, którą Bóg składa narodowi wybranemu przez proroka Jeremiasza. Dam wam pasterzy według mego serca. Ja bardzo długo się zastanawiałem, jakie hasło ma towarzyszyć naszej pielgrzymce i otwarłem Biblię. I otworzył mi się ten fragment. Pierwsze oczy mi się, mówię, o Panie Boże, dajesz nam obietnicę. Więc chcemy za tą obietnicą pójść. O 12:00 msza święta. Ksiądz biskup Damian się zapowiedział, więc cieszymy się bardzo. Potem będzie obiad. Ksiądz prałat Jacek Plota już miesza zupkę. I o 14:00 będzie modlitwa różańcowa. Mniej więcej o 15:00 będzie zakończenie pielgrzymki, więc na 11:00 przyjeżdżamy. O 15:00 wyjeżdżamy. Jesteśmy razem u świętego Józefa. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam. No i dodam jeszcze, że być może będzie mała niespodzianka. Jeszcze ktoś nas nawiedzi, ale nie będę mówił kto, bo jeszcze do końca nie wiem, czy się uda.
Księże Bogusiu, bardzo serdecznie dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie, za to, że opowiedział nam ksiądz o istocie, o pięknie modlitwy różańcowej i oczywiście do tej modlitwy każdego dnia. Zachęcamy bardzo gorąco. I oczywiście zapraszamy do udziału w jutrzejszej pielgrzymce. Jeszcze będziemy na antenie naszego radia dzisiaj szczególnie o tym przypominać. A ja Państwu przypomnę, że naszym gościem dnia był dzisiaj ksiądz kanonik Bogumił Kępa, wikariusz Sądu Biskupiego Diecezji Kaliskiej. Tutaj podkreślmy, diecezjalny duszpasterz wspólnot różańcowych.
Bardzo dziękuję. Idziemy na kawę.
Gość dnia w Radiu Rodzina.